Nasze siły specjalne są jednymi z najlepszych na całym świecie. Jak ktoś słyszy słowo komandos, to myśli o gromie albo o cichociemnych. Ludowe Wojsko Polskie miało się czym pochwalić. Pierwsze jednostki tworzono w 1951 roku. Były to plutony 37-osobowe, którym przydzielono zadania o charakterze dywersyjnym i rozpoznawczym. Ich celem były tyły przeciwnika. Dwa lata później utworzono 10. i 9. samodzielną kompanię rozpoznawczą. Rok później 19. samodzielny batalion rozpoznawczy. Ciekawy się robi zaś na początku lat 60. XX wieku. W 1961 roku powstał 26. Batalion Rozpoznawczy, który po 3 latach przeniesiono z Krakowa na Wyspę Wolin, dając początek 1. Batalionowi Szturmowemu. Wkrótce batalion podlegał bezpośrednio zarządowi 2. Sztabu Generalnego i Inspektoratowi Szkolenia Sztabu Generalnego. Jednostka była do tego stopnia jednostką mocno utajnioną, że jej żołnierze widnieli na listach płac oddalonych niejednokrotnie o kilkaset kilometrów dalej położonych jednostek. A żeby dodatkowo ukryć wykrycie komandosów, tych dodatkowo przemieszano z innymi jednostkami. Najważniejszym celem batalionu było operowanie ponad 300 km od linii własnych wojsk, by w razie czego na wypadek wojny z państwami NATO batalion mógł narozrabiać w Belgii, Holandii i zachodnich Niemczech. Rozpracowywali lotniska we Francji i Belgii, precyzowali cele w zagłębiu rury, planowali niszczenie środków jądrowych przeciwnika, jego stanowisk dowodzenia. Zapewniać mieli daleki zwiad, rozpoznanie, dywersje i sabotaż. Na tyłach wroga mieli organizować działania partyzanckie. A żeby do batalionu trafić, wpierw Urząd Bezpieczeństwa prześwietlał kandydata. I nie tylko kandydata. Lustrowano członków jego rodziny, bliższej i dalszej, jak i znajomych. Istotne było, czy kandydat zna jakiś język obcy. Najlepiej, jeśli kandydat ukończył filologię niemiecką czy angielską. Szkolenie, jakie przechodzili, można powiedzieć, że było żelaznym szkoleniem. Trenowali działania operacyjne wraz z poruszaniem się po terenie wroga. Rzecz jasna, poruszanie się bezszelestnie. Żeby takich adeptów przeszkolić, to wyznaczano im jakieś działanie operacyjne. Po czym kazano im wrócić do bazy, aby ich porządnie przeszkolić, czyli utrudnić im maksymalnie życie. O ich misji powiadamiano okoliczną milicję i służby bezpieczeństwa. Generalnie każde możliwe służby, które w skrócie miały pokrzyżować komandosom plany i uniemożliwić im dokończenie zadania. Do tego stopnia urealniano całą operację, że okolicznych mieszkańców informowano o dezerterach w okolicy i że za ich pojmanie jest nawet nagroda pieniężna. Aby dodać pikanterii całej sytuacji, jeśli ekipie misja się nie udała, wówczas spóźnienie się do bazy było karane aresztem i wszelkimi karami dyscyplinarnymi, jakie zarówno regulamin przewidywał, jak i nie przewidywał. Nic dziwnego zatem, że żołnierze batalionu kradli karetki, samochody osobowe, a nawet jednoślady, byleby dotrzeć do bazy z powrotem o wyznaczonym czasie. Każdego rekruta poddawano rzetelnemu szkoleniu. Nauczono ich, jak desantować z samolotu, śmigłowca, czy nawet okrętu podwodnego. Rzetelne szkolenie oznaczało również chęć wyuczenia w żołnierzach instynktu przetrwania w każdych warunkach. Aby nauczyć ich, jak samodzielnie się żywić w skrajnie trudnych warunkach, uczono ich, jak przyrządzić igliwie czy rozpoznawać jadalne grzyby. Żołnierz po odbytym szkoleniu wiedział, jak oprawić psa, kota, jak złapać wiewiórkę. Jak wspomniano, brano żołnierzy znających język. Utworzono kompanię angielską i kompanię niemiecką, gdzie padały komendy wyłącznie w tych językach. Sprowadzano nawet stosowną prasę zachodnią. Aby nauczyć żołnierzy wschodnich sztuk walki, specjalnie sprowadzono z bratniego Wietnamu czy Korei Północnej właściwych specjalistów. Co ciekawe, trenowano ich w zakresie kyoksul, bardzo brutalnej odmiany taekwondo. Do tego stopnia brutalnej, że w czasie początkowych szkoleń uznano metodę walki za zbyt brutalną i zadecydowano o jej wycofaniu. Kraje socjalistyczne żyły w przeświadczeniu, że NATO prędzej czy później zaatakuje. Na wypadek wojny komandosi byli wyposażeni w umundurowanie i uzbrojenie natowskiego wojska, żeby praktycznie natychmiast ruszyć ku działaniom dywersyjnym. Tak właściwie to jeśli by się chciało być na bieżąco z najnowocześniejszym uzbrojeniem Ludowego Wojska Polskiego, to wystarczyłoby odwiedzić pierwszy batalion szturmowy. Komandosi mieli na podorędziu jako pierwsi pistolety P-64 czy pistolety maszynowe PM-63 RAK. Mieli też jako pierwsi noktowizory, tłumiki do AK, amunicję o zmniejszonej prędkości początkowej, najnowocześniejsze radiostacje do szybkiej telegrafii na odległość do 3000 km. Jeśli odbywały się jakieś manewry, to batalion dezorganizował pracę zgrupowania wojsk przeciwnika. Umiejętności naszych komandosów doceniali Sowieci. Ichni specnaz wiele wyniósł z naszego batalionu. Rzecz jasna, nie można mówić o oddziałach specjalnych bez wpadek, bo te pojawiały się sporadycznie. Dość głośno było o akcji, gdzie batalion miał pozornie wysadzić w powietrze linię kolejową na tyłach nieprzyjaciela. Tym sposobem przerwano ruch pociągów pod Olsztynem, bo żołnierzom przez pomyłkę wydano prawdziwe materiały wybuchowe. Kolejnym skandalem, z kolei dyplomatycznym, zakończyła się pomyłka, która polegała na desantowaniu oddziału omyłkowo na terenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Żołnierze zorientowali się, że coś jest nie tak, dopiero jak obezwładnili drugiego niemieckiego pogranicznika. Ci trafili do szpitala, a stosowny raport na biurko ministra bezpieczeństwa narodowego NRD. Jeśli już z kolei chodzi o akcję, to żołnierze uczestniczyli w akcji Dunaj. Aby wesprzeć inwazję wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, nasi bez jakichkolwiek ofiar zajęli lotnisko w Hradcu Kralowe. Uciszali też czechosłowackie radiostacje opozycji czy pełnili służbę wartowniczą. A zdarzyło się, że w ramach akcji rozjemczej część żołnierzy brała udział w wojnie w Wietnamie. Służby specjalne nie ograniczały się wyłącznie do działalności jednego batalionu. Sztab Generalny Wojska Polskiego doszedł do wniosku, że przydadzą się kompanie specjalne, również działające 300 km od linii frontu. I takie potworzono przy każdym dowództwie okręgu wojskowego. Takim sposobem powstało kilka kompanii specjalnych. 61. w Bolesławcu, 56. w Bydgoszczy czy 45. w Krakowie. Zadania i zakres działań miały taki sam. Ich cele bywały różne. Mieli zniszczyć silnie umocowane obiekty, stanowiska wyrzutni rakietowych, centra dowodzenia, łączność czy samoloty. W jednym paluszku mieli strukturę nieprzyjacielskiej organizacji. To jaką bronią się posługiwali czy jakimi technikami operowali. Utworzono jednostki na modłę omówionego pierwszego batalionu specjalnego. Szkolono ludzi z zakresu desantu spadochronowego, taktyka specjalna czy szybka telegrafia. Byli specjalistami w czynnościach saperskich, minerskich, w strzelectwie i to wszelkiej maści broni. Czy byli również niebezpiecznymi adeptami walki wręcz? Postawiono przede wszystkim na sprawność fizyczną żołnierzy. Ta miała zawsze być na genialnym poziomie. Także jeśli żołnierze kompanii stanęliby obok przeciętnego żołnierza Wojska Polskiego, to jakby ktoś był blaszczaty na jedno oko, to i tak by wyraźnie zobaczył różnicę fizyczności. Aby zapewnić taką na idealnym poziomie, to treningi obejmowały kilkudziesięciokilometrowe marsze. Nawet takie ponad 100 km nie należały do rzadkości. Wspinaczka wysokogórska, narciarstwo i nurkowanie. Sztuka przetrwania w odosobnieniu była wyjątkowo istotna. Generalnie jeśli coś potrafiło się ruszać i mieszkało w dziczy, to potrafili to złapać, oporządzić, poddać obróbce termicznej i skonsumować szybciej niż jakikolwiek zdesperowany cywil. Na dłuższe odosobnienia komandosi czasami dostawali żywe koty w workach zamiast prowiantu. Do treningów otrzymywali zaś o wiele więcej amunicji niż inne jednostki Wojska Polskiego. Na przykład przydział amunicji 62. Kompanii Specjalnej był większy niż w niejednym batalionie. Według relacji żołnierzy służących w kompaniach specjalnych były to bodajże jedyne jednostki, w których nie było problemu z falą. Żołnierze w czasie kilkudniowych ciężkich bytowań zapominali o podziale na stare i młode wojsko. Podobnie jak w pierwszym batalionie szturmowym, żołnierze korzystali z doświadczeń innych państw socjalistycznych. Sztuki walki Kyoksul uczyli instruktorzy z ambasady Korei Północnej. Polscy wojskowi wyjeżdżali również do Azji, aby szlifować umiejętności w walce wręcz. Część żołnierzy wyjeżdżała do Związku Sowieckiego na kursy organizowane dla specnazu. Po rozformowaniu wszystkich trzech kompanii specjalnych na początku lat 90. żołnierze trafili do nowo formowanego gromu, pierwszego pułku specjalnego czy formozy. Zarówno komandosi z pierwszego batalionu szturmowego, jak i ci z kompanii specjalnych byli przeznaczeni do krótkotrwałego działania na tyłach przeciwnika, 3-4 dni. ćwiczono metody ataku, ale już nie odwrotu. Z punktu widzenia wojskowych planistów, życie niedużego liczebnie oddziału specjalnego to żadna strata. Tutaj należałoby przytoczyć słowa generała Romana Polki, że w czasie trwania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej posiadaliśmy armię jednorazowego użytku, którą praktycznie po wykonaniu zadania spisywano na straty. Niezależnie od podejścia do wojska w tamtym okresie, w PRL-u udało się stworzyć wysoko wykwalifikowane oddziały, na których podstawie zbudowano dzisiejsze wojska specjalne, dzisiaj należące do światowej czołówki. Dzięki bardzo za obejrzenie i wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Dzięki tym wszystkim, którzy pokochali serię Czar PRL. To wszystko jest dla was, moi kochani. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was wyobrazi sobie, jak to było być komandosem w czasach PRL-u. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.